List do Rzymian, rozdział 5. List do Rzymian, rozdział 5. Przeczytamy pierwszych 11 wersetów. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk powoduje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu, który w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego też dostąpiliśmy pojednania. Na początek chciałbym przyznać się do pewnego błędu. Nikt go nie wychwycił. Mianowicie, że powiedziałem, że w liście do Rzymian nie występuje słowo miłość. A tu czytamy, że występuje. Powiem wam, dlaczego taki błąd popełniłem. Dlatego, że program biblijny, z którego korzystam, źle indeksuje. Ten błąd jest powtarzalny. Ja jeszcze raz sprawdziłem w wyszukiwarce indeksie słów i on dalej popełnia ten sam błąd. Może dlatego, że jest w wersji beta, ale niestety niepoprawnie wyszukuje. Nie podam nazwy tego programu, nie będę mu robił antyreklamy. Jest dobrym programem, jednym z nielicznych dostępnych w języku polskim, z różnymi przekładami Biblii. Tym niemniej niedobrze wyszukuje słowa. Ale to, że przyznaje się do błędu, nie zmieniam, jak zobaczycie, tezy, która stała za tym moim stwierdzeniem. Bo teza jest wciąż ta sama, że miłość Boga jest w dzisiejszych czasach nierozumiana, niewłaściwie wykorzystywana, niewłaściwie przywoływana i prowadzi do niewłaściwego wyobrażenia na temat Boga. Ale o tym w dalszej części tego rozważania. Apostoł Paweł w trzech rozdziałach udowodnił, w trzech poprzednich rozdziałach udowodnił winę wszystkich ludzi. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, wszyscy są winni w oczach sprawiedliwego Boga. I teraz piąty rozdział swojego rozważania, czy tą część, którą myśmy później po latach nazwali piątym rozdziałem, rozpoczyna od stwierdzenia, że usprawiedliwieni z wiary mamy spokój z Bogiem. Można by zakładać, że apostoł Paweł nie ma tu na myśli wewnętrznego pokoju, który jest owocem Ducha Świętego. Nie o takim pokoju Paweł mówi. Osiągnąć pokój z kimś, to mówimy o tym wtedy, kiedy dwie zwaśnione strony konfliktu godzą się ze sobą, jednają się ze sobą i jedenasty werset tego piątego rozdziału mówi, że przez Pana naszego Jezusa Chrystusa dostąpiliśmy pojednania. Pokój i pojednanie jako synonimy. Byliśmy stroną zwaśnioną z Bogiem, bo człowiek, który zgrzeszył, jest w stanie konfliktu z Bogiem. Ludzie często mówią, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi. Nie wiem, czy spotkaliście się. Ja spotkałem się, rozmawiając z ludźmi. Przecież wszyscy jesteśmy Bożymi dziećmi. Tak mówią ludzie. Ale niestety nie jesteśmy. Możemy się stać, ale nie jesteśmy. Ludzie oczekują pomocy od Boga, gdy wpadają w tarapaty, gdy nie nadchodzi Mówią, że więcej nie chcą mieć nic z Nim do czynienia, ale mówią to dlatego, że nie rozumieją stanu, w jakim się znajdują. A stan, w jakim człowiek znajduje się, to stan konfliktu z Bogiem. Braku jedności, można by powiedzieć, niejako wojny z Bogiem. Dopiero wtedy, kiedy nasze relacje naprawią się, możemy oczekiwać od Boga pomocy, jeśli dostąpimy pojednania z Bogiem. Musimy jasno i wyraźnie stwierdzić, że pogodzenie się z Bogiem, pojednanie się z Bogiem, osiągnięcie pokoju z Bogiem jest poza ludzkimi możliwościami. Choćbyśmy bardzo tego chcieli, bardzo tego pragnęli, człowiek nie jest w stanie pogodzić się z Bogiem sam na bazie swoich własnych osiągnięć, nawet gdyby bardzo tego pragnął. Nie dlatego, że Bóg jest nieprzejednany i ma kłopoty z przebaczeniem, jak my często mamy i nie potrafimy wybaczać. Bóg nie ma problemu z przebaczeniem, ale Bóg nie może tak po prostu pogodzić się z nami, dlatego że Jego sprawiedliwość domaga się wymierzenia kary. Bóg nie może tak po prostu pojednać się z nami i powiedzieć: okej, wszystko w porządku, nic się nie stało. Stało się i to bardzo dużo. Dlatego Bóg pojednał się z nami przez śmierć swojego jedynego Syna. I to jest paradoks tej całej sytuacji. Człowiek nawet gdyby chciał, nie może pojednać się z Bogiem. Bóg może zrobić wszystko i zrobił wszystko dla pojednania człowieka, ale to nie Bóg był winny, ale to człowiek był winny. To tak jak gdybyś zawinił bardzo ciężko przeciwko swojemu sąsiadowi. Bardzo go skrzywdził, bardzo, bardzo, bardzo. A to właśnie on zrobił wszystko, co mógł, żeby się z tobą pojednać. On niczego złego przeciwko tobie nie zrobił, a jednocześnie on wyciąga przeciwko do ciebie swoją rękę, żeby się z tobą pojednał. Sprawiedliwy Bóg płaci sam, bierze na siebie cenę pojednania z człowiekiem przez śmierć swojego Syna Jezusa Chrystusa. I przez Jego śmierć i przez Jego zmartwychwstanie mamy dostęp do łaski, do Bożej łaski, do tronu łaski. I nie można tam do tego tronu łaski, do tego miejsca łaski wejść w żaden inny sposób, jak przez krew Jezusa Chrystusa. Bo to miejsce niezwykłe, bo to miejsce święte, bo człowiek wstępując w to miejsce łaski, w której apostoł mówił, w niej trwamy, w niej stoimy, to miejsce, w które człowiek wchodząc musi usłyszeć to, co Mojżesz usłyszał: zdejm buty swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Parafrazując oczywiście. To święte miejsce, w którym może człowiek wejść tylko przez krew Jezusa Chrystusa. I zasadniczą pomyłkę popełniają ci, którzy uważają, że mogą przyjść do Boga po prostu sami z siebie. W rzeczywistości Jezus Chrystus jest jedynymi otwartymi drzwiami, przez które człowiek może wejść, aby mieć miejsce, aby mieć dostęp do łaski, aby móc stać, trwać w tej łasce. Apostoł Paweł mówi: przez wiarę mamy dostęp do łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy w niej trwać. Możemy w niej trwać, to znaczy, że możemy w niej nie trwać. Możemy z niej wyjść i oddalić się od Boga, bo Bóg nikogo nie przymusza do trwania w Jego łasce, nie ubezwłasnowolnia człowieka. Człowiek może porzucić to niezwykłe miejsce, ale nie dlatego, że Bóg jest chwiejny i że Bóg cofa swoją łaskę. Bóg nie jest chwiejny. Ten, który jest gwarantem przymierza, nie jest chwiejny i nie cofa swojego słowa. Człowiek jedynie może zdecydować, że nie chce w niej trwać. Paweł mówi, w tej łasce trwamy i cieszymy się nadzieją Bożej chwały. Cieszyć się nadzieją Bożej chwały, mieć nadzieję na Bożą chwałę, oznacza to, że jeszcze wciąż tej Bożej chwały nie mamy. Jeżeli trwam w nadziei na coś, to znaczy, że jeszcze tego nie doświadczam. To znaczy, że mogę dopiero i będę doświadczał jej, ale jeszcze nie. Trwamy w łasce i cieszymy się nadzieją Bożej chwały. Też niezwykłe stwierdzenie. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są Bożej chwały, mówi Paweł. Nasi rodzice, kiedy wybrali nieposłuszeństwo, stracili blask Bożej chwały. Stracili Bożą chwałę w sobie, na sobie, w swoim postępowaniu i w swoim myśleniu. Grzech jak skażenie, które z krwią obiegiem dociera do najdalszego miejsca ciała, tak przeniknęło życie człowieka. Człowiek stracił chwałę Bożą. Czy odzyskał ją w Chrystusie? Jeśli by ją odzyskał, apostoł Paweł by nie napisał, że trwamy w łasce w nadziei Bożej chwały. Tylko by powiedział w Bożej chwale. To znaczy, że zbawienie teraz ma swój ograniczony wymiar. Ma swoje granice, to dzisiejsze zbawienie. Dziś wzdychamy, mając pierwociny ducha, wzdychamy, oczekując pełnego usynowienia, które nastąpi wtedy, kiedy zostanie odkupione ciało nasze, kiedy to, co śmiertelne, zostanie przeobleczone w nieśmiertelność. I wtedy będziemy w pełni nosić chwałę tego drugiego człowieka, o czym jeszcze dalej Paweł będzie pisał w liście do Rzymian. Chwałę Jezusa Chrystusa, bo ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczy. Dlatego trwając w łasce, stojąc w łasce, cieszymy się nadzieją, że pewnego dnia ty i ja na nowo będziemy nosić na sobie blask Bożej chwały. I przypuszczam, że o wiele w większym stopniu niż nosili go nasi rodzice przed upadkiem. Boża chwała jest powodem naszej dumy, apostoł Paweł. Chlubimy się nadzieją Bożej chwały. On nie napisał chełpimy się, bo to słowa, które wyrażają dumę, ale mogę chlubić się w pozytywny sposób, chełpić się, natomiast to jest chwalić się, ale w taki negatywny sposób, patrząc z góry na innych. My chlubimy się Bożą chwałą, ale się nią nie chełpimy, dlatego że ona nie jest owocem naszych starań czy wysiłków. Nie zasłużyliśmy na Bożą chwałę, którą mamy otrzymać. Nie jest wynikiem jakichkolwiek naszych starań, wysiłków czy osiągnięć. Dlatego nie jest powodem do chełpienia się, do szczycenia się ponad innych. Ona może stać się powodem naszej dumy w pokorze, wiedząc, że to wszystko jest wynikiem Bożego działania, Bożej łaski, śmierci i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł zaraz z chlubienia się nadzieją chwały mówi też on o, ale nie tylko to, chlubimy się też z ucisków. I to jest niezwykłe, niezwykłe zestawienie. Bo smutny wniosek płynie, na pewno on pojawił się w głowach Rzymian, do których Paweł pisał, jesteśmy Bożymi dziećmi. Chlubimy się niezwykłą przyszłością. A co z teraźniejszością? Dlaczego ta teraźniejszość jest tak okrutna? Dlaczego ta teraźniejszość jest tak niewygodna? Momentami bywa bardzo paląca i bardzo bolesna. Dlaczego jest taka różnica między tym, czego oczekujemy, a tym, czego doświadczamy? Dlaczego świat nie rozpoznaje w nas Bożych dzieci? Tych, którzy doświadczą Bożej chwały. Oczywiście Jezus powiedział, że nie poznali, was nie poznają, bo mnie nie poznali. Ale apostoł Paweł, zamiast szukać powodu do smutku w doświadczeniach i uciskach i cierpieniach, mówi: chlubimy się nadzieją chwały Bożej i chlubimy się również z ucisków. Zmienia nastawienie, próbuje wpłynąć na nastawienie Rzymian. Uciski nie muszą być powodem do smutku, mogą być powodem do radości, jeśli we właściwy sposób będziemy na nie patrzeć. Paweł nie każe cieszyć się z cierpienia, które przychodzi, ale z tego, co to cierpienie może wywołać. Ono wywołuje wytrwałość. To słowo jest cierpliwość, ale to jest inne słowo tu użyte. To jest greckie słowo hypomone użyte, inne niż w Galacjan 5:22. Owocem ducha jest cierpliwość. To jest inne słowo. Tutaj chodzi o wytrwałość. Ucisk powoduje wytrwałość, a wytrwałość prowadzi do dojrzałości czy też doświadczenia. I tu znowu znajomość języka greckiego pomaga, bo to doświadczenie, dojrzałość, to jest greckie słowo dokime. I ono ma taki rdzeń, wybaczcie za te moje lingwistyczne wędrówki, greckie słowo dokimazo to znaczy testować coś, doświadczać czegoś. Coś, co jest adokimos, to jest coś, co nie przeszło próby, w wyniku doświadczenia okazało się niezdatne. Dokime to jest coś, co poddane zostało próbie, jest dojrzałe i doświadczone. Dlatego Paweł mówi, że właściwe spojrzenie na doświadczenia sprawia, że mogę cieszyć się, że to doświadczenie prowadzi mnie dzisiaj do wytrwałości, a wytrwałość prowadzi do dojrzałości, do dojrzałego doświadczenia, tego chrześcijańskiego doświadczenia człowieka, który przeszedł przez próbę i wytrwał w próbie i dlatego ma w sobie głęboko zakorzenioną nadzieję. Ta nadzieja jest w nim zakorzeniona bardzo głęboko. Do kogo chcemy dzisiaj przyjść? Bo to jest to doświadczenie, ono ma dwojaki wymiar. Ono ma wymiar, znaczy ma ona ma wartość dla człowieka, który sam trwa w Chrystusie, jest mocny, może wytrwać do końca. Ale ono ma również wymiar ten taki poziomy, horyzontalny, na płaszczyźnie Kościoła. Bo do kogo chcesz przyjść? Kiedy przychodzisz doświadczenie, kiedy przychodzisz próbę, czy do kogoś, kto całe życie jest wesoły i beztroski, jest chrześcijaninem, który stąpa z kwiatka na kwiatek, czy do kogoś, kto jest doświadczony ogniem, przetrwał i ma nadzieję i mocno stoi w Panu i się szczerze uśmiecha, bo pokój, jaki ma w sercu, nie wypływa z beztroski, ale wypływa z głębokiego poczucia, że Bóg trzyma go w swoim ręku i przeprowadza go przez ogień doświadczenia. Do kogo pójdziesz? Oczywiście, że pójdę do człowieka wypalonego ogniem, ale jednocześnie radosnego i stojącego cierpliwie w Bogu. Cierpliwość prowadzi do doświadczenia, czy ta wytrwałość prowadzi do doświadczenia. Doświadczenie zaś prowadzi do nadziei, do mocnej nadziei, do trzymania się mocno nadziei, właśnie na przyszłą chwałę Bożą, na objawienie się Jezusa Chrystusa, na przyszłe zbawienie i ocalenie przed nadchodzącym Bożym gniewem. A nadzieja, ona nie zawodzi, pisze apostoł Paweł. Ale jakbyśmy pogrzebali w źródłosłowie tego słowa, ta nadzieja nie powoduje ani wstydu, ani zawodu, ani rozczarowania. Ta nadzieja nie prowadzi do wstydu, do rozczarowania, ani do zawodu. Pewne są Boże obietnice i zaświadcza o nich głęboko rozlana w naszych sercach wierzących Boża miłość, rozlana przez Ducha Świętego. która jest paliwem tej nadziei. Bóg nie zawodzi. Nadzieja, której się trzymamy, nie spowoduje ani wstydu, ani rozczarowania, ani zawodu. Słowo Boże zapewnia nas, że wierny jest Bóg. Stary Testament pisze o wielu doświadczeniach tych, którzy, tak jak Psalm 22 zaświadcza, do Ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się. O czym również pisze apostoł Piotr w swoim liście. Dlatego powiedziano w piśmie, oto kładę kamień na Syjonie, kamień węgielny, wybrany, kosztowny. Kto weń wierzy, nie zawiedzie się, nie zawiedzie się. Ta nadzieja nie spowoduje ani wstydu, ani rozczarowania, ani zawodu. I teraz powracając do tego, o czym mówiłem na początku, przyznając się, że w liście do Rzymian na podstawie błędnego wyszukiwania programu nie znalazłem słowa miłość. Ono występuje. Powinienem przecież był o tym wiedzieć. Wielokrotnie zwiastując Ewangelię, powoływałem się na fragmenty z listu do Rzymian. Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Albo znamy wszyscy i jest dla nas ogromną nadzieją fragment, który mówi, że nic nas nie oddzieli od miłości Chrystusowej. Przecież to wiemy, znamy to wszyscy. Ani żadna siła w niebie, na ziemi, ani moce, ani wieku przyszłego, ani teraźniejszego. Nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ale dlaczego apostoł Paweł dopiero w 5 rozdziale nawiązuje do Bożej miłości? W zasadzie moglibyśmy oczekiwać tego wezwania na samym początku. Współczesny człowiek, człowiek XXI wieku oczekiwałby, że apostoł Paweł zacznie list do Rzymian od Bożej miłości. A on zamiast zacząć od Bożej miłości zaczyna od Bożego gniewu. Czy się pomylił? Czy popełnił nie tak? Czy popełnił błąd? Mamy dzisiaj wielu ludzi myśli o apostole Pawle różne rzeczy. Jak powiedziałem, że był szowinistą, że takie czy inne powody, emocje targały nim, czy więc możemy powiedzieć, czy się pomylił. A może tak naprawdę apostoł Paweł właściwie rozumiał, na czym polega Boża miłość i my powinniśmy skupić się, żeby zrozumieć jego argumentację i zrozumieć we właściwy sposób, na czym polega Boża miłość. Paweł nie pomylił się. Ewangelia objawia Bożą sprawiedliwość. Ani jego sprawiedliwość, ani jego gniew nie są pomyłką, którą trzeba naprawiać dzisiaj. Miłość Boga, który jest i pozostanie sprawiedliwym sędzią i Panem, objawia się w Ewangelii, objawia się w krzyżu. Dla apostoła Pawła, który w zdecydowany sposób pisze o tym, że Boża sprawiedliwość jest dla Boga najistotniejsza i jest najświętszą koniecznością. Werner de Bor, do którego komentarza sięgałem, przygotowując się do tego rozważania, podkreśla, że zwiastowanie Boga jako tylko samej miłości bagatelizuje grzech, przekreśla bezwzględne przeciwstawianie się złu i prędzej czy później kończy się na dobrodusznym, można by powiedzieć, dobrym staruszku, Panu Bogu. Trzeba właściwie rozumieć krzyż Jezusa. Jeśli tylko patrzymy, że Jezus był uzdrowicielem, nauczycielem, pełnym miłości człowiekiem, i jeśli tylko Mielibyśmy mówić, że pokazywać, jak swoją łagodnością, jak swoją cierpliwością, swoją wyrozumiałością i swoimi cudami zdobywał serca ludzi, z którymi obcował, to musielibyśmy porzucić wszystkie jego twarde i cierpkie słowa o sprawiedliwości, o sądzie, o zatraceniu, o piekle, o nadchodzącym Bożym gniewie, o miejscu, gdzie ogień nie gaśnie i gdzie robak nie umiera, nie ginie. Wszystkie te cierpkie słowa Jezusa wówczas można by uznać za późniejsze dodatki i za fałszowanie obrazu. A jednak nie są one zafałszowaniem obrazu, stanowią one o pełnym obrazie. Chrystus umarł za nas, dlatego że jesteśmy grzesznikami i nieprzyjaciółmi Bożymi. Chrystus, jeszcze raz powtórzę, umarł za nas, dlatego że jesteśmy nieprzyjaciółmi Bożymi. Dlatego, że byliśmy w konflikcie z Bogiem. Sam apostoł Paweł musiał to zrozumieć. On uważał, że według zakonu, według prawa mojżeszowego jest człowiekiem bez skazy, bez nagany, bez żadnego grzechu, bez żadnego powodu do wstydu. A jednak kiedy doświadczył spotkania z Chrystusem, zrozumiał, jak bardzo się mylił, jak bardzo zamknięte były jego oczy i że on również jest grzesznikiem, napisał wręcz o sobie: jestem pierwszy z grzeszników, na którym Bóg okazał swoją niezwykłą łaskę. Jakże niezwykle diametralna zmiana postawy kogoś, kto uważał się za człowieka bez winy, do człowieka, który napisał, że jest pierwszym z grzeszników. To nie było wcale jakieś wyolbrzymienie, bo czuł na sobie to poczucie, że był prześladowcą Kościoła, tępił Kościół Jezusa Chrystusa w zaciemnieniu, w zaślepieniu. To spotkanie z żywym Jezusem otworzyło jego oczy. To właśnie spotkanie z Jezusem może wyrwać nas z samooszukiwania i udzielić nam tej takiej przenikliwości Ducha Świętego, w jaki sposób Bóg nas widzi. Tylko święty Bóg może przekonać beztroskiego grzesznika, że sprawiedliwość Jego jest nieubłagana, a gniew prawdziwy. Dopiero wówczas możemy poznać głębię Bożej miłości. Apostoł Paweł nie jest naiwny. Wiedział, że w życiu ludzkim bywało niezwykłe poświęcenie i niezwykłe oddanie. Że jest na świecie ofiarna miłość. Oczywiście nie jest ona tak częsta. Paweł mówi, rzadko można spotkać kogoś, kto oddaje swoje życie za sprawiedliwego czy sprawiedliwą sprawę. Może częściej ktoś umrze za kogoś dobrego. Ale trudno sobie zupełnie wyobrazić, że ktoś oddaje swoje życie za przestępców i kryminalistów. Trudno to sobie zupełnie wyobrazić. Apostoł Paweł mówi, tak właśnie Chrystus oddał swoje życie za grzeszników, za nieprzyjaciół Boga, za tych, którzy zasłużyli na śmierć i tylko na śmierć. Jak widzicie, wcale nie łagodzę tego, co wcześniej powiedziałem. I bez względu na to, cokolwiek dzisiejszy Kościół mówi, bez względu na to, gdzie trafił, gdzie znalazł się, człowiek musi iść krok w krok za apostołem Pawłem i nie wygładzać i nie spłycać ostrza Ewangelii. Zwróćmy uwagę jeszcze raz. Po mocnych i ostrych słowach o stanie ludzkości. Apostoł Paweł nawet słowem nie zająknął się, żeby załagodzić, żeby jakoś poprawić czytelnikowi humor, który czyta przez pierwsze trzy rozdziały o stanie, w jakim się znajduje. O stanie wrogości, o tym bezprawiu, o języku, pełnym żółci, o nogach gotowych do przelewania krwi, o pożądliwościach, złościach, chciwościach, które napełniają ludzkie serce i tym, że jest winny wobec Boga. Apostoł Paweł nie śpieszy się, żeby na to wszystko przyłożyć plaster Bożej miłości i powiedzieć, to wszystko nic. Nieprawda. To wszystko ma ogromne znaczenie. I to właśnie w krzyżu Jezusa Chrystusa możemy oglądać zarówno Jego sprawiedliwość, jak i Jego miłość. W krzyżu Jezusa Chrystusa można widzieć i Jego sprawiedliwość, która domagała się zapłaty za przestępstwa, i Jego miłość za to, że Syn Jego umierał za przestępców, za nas, za mnie i za ciebie, za przestępców i Bożych dłużników. Wtedy, kiedy na to zupełnie nie zasługiwaliśmy. Jeśli będąc nieprzyjaciółmi, 10 werset, zostaliśmy pojednani z Bogiem. To nie są miłe słowa, żeby człowiek słyszał. Kiedy wychodzisz na ulicę spotkać się z drugim człowiekiem, chciałbyś mu powiedzieć, że przecież Bóg ciebie kocha. Bóg jest twoim najlepszym, wspaniałym przyjacielem. Ciężko przechodzi przez gardło powiedzieć, jesteś nieprzyjacielem Boga. Jesteś nieprzyjacielem Boga. Ale Paweł nie spłyca tego. Paweł nie przeprasza. Powiedząc, przepraszam, uniosłem się, pomyliłem się. Ale Paweł cierpliwie i bardzo dogłębnie wyłuszcza prawdę o stanie ludzkości. Człowiek jest nieprzyjacielem Boga przez grzech. Człowiek jest wrogiem niejako Boga, który... Może inaczej, może wrogiem to dobitne słowo, bo wrogiem oznacza, że człowiek czeka, że Bóg czeka, żeby tylko zemścić się na swoim wrogu. To nieprawda. Jesteśmy w stanie konfliktu z Bogiem. Jesteśmy Bożymi nieprzyjaciółmi. Powiedzmy, wrogo nastawieni. I nie możemy nic sami zrobić, żeby to zmienić. Ale Bóg wszystko mógł i wszystko zrobił, posyłając swojego Syna, żeby umarł za przestępców, dokonując czegoś niezwykłego i czegoś na dobrą sprawę niewyobrażalnego. Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze przestępcami, grzesznikami, nieprzyjaciółmi Bożymi, Chrystus za nas umarł. To jest dowód niezwykłej Bożej miłości. Dziewiąty werset na zakończenie jeszcze chciałbym zwrócić uwagę. Tym bardziej teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy zachowani od Jego gniewu. To jest prawda o tym, co Bóg chce zrobić. I co Bóg zrobi? Bóg wyleje swój gniew. Może mi się to nie podobać. Bóg wyleje swój gniew na wszelką niesprawiedliwość i na wszelką bezbożność. Wszelka niesprawiedliwość i bezbożność zyska swoją odpłatę. Apostoł Paweł w 9 wersecie, jeszcze raz mówię, będziemy zachowani od Jego gniewu. To znaczy, że Bóg wyleje swój gniew. I że może najgorsze doświadczenia, jakie w życiu mam, muszę zrozumieć, mają się nijak do tego, czym jest spotkanie Boga w Jego gniewie, który wylewa swój sprawiedliwy i słuszny gniew przeciwko wszelkiej bezbożności. To tak jakby Paweł tchnieniem mówił, jakby wytchnął to z siebie, że w tej strasznej sytuacji nadchodzącego Bożego gniewu będziemy od Niego zachowani. Będziemy od Niego uratowani. I on wcale nie mówi tutaj o tym, że Kościół zostanie pochwycony od wielkiego ucisku. Nie bądźmy naiwni. Nie o tym gniewie Bóg mówi, tutaj apostoł Paweł mówi, Bóg wyznaczył dzień gniewu, dzień sądu i dzień gniewu nad wszystkimi. I on, ten gniew będzie wylewał się na tą ziemię, ale ostatecznie każdy spotka się z Bogiem twarzą w twarz. Każdy człowiek. Ale przed Jego gniewem możemy być tylko zachowani przez śmierć Jego własnego, jednorodzonego Syna, dostąpić pojednania, wejść przez te drzwi do tronu łaski i stać w tej łasce i chlubić się nadzieją przyszłej chwały Bożej. To jest niezwykły paradoks. Człowiek, przestępca, który zasługuje tylko na potępienie. W wyniku tego, nie w wyniku swoich uczynków czy pragnień, ale tylko w wyniku Bożej łaski przez śmierć Pana Jezusa Chrystusa dostępuje pojednania, dostępuje przebaczenia, dostępuje Bożej łaski i tenże przestępca usprawiedliwiony przez Boga może stać i powiedzieć: chlubię się nadzieją przyszłej Bożej chwały. Zastanawiam się, jak to brzmi w ustach ludzi, którzy całe życie chcą być przyzwoici, dobrzy, ale mówią: jestem przyzwoity i dobry i nie potrzebuję Boga, żeby być bardziej przyzwoitym. Jak ten człowiek zrozumie, jak to będzie niezwykłe odkrycie dla niego pewnego dnia, że oto przestępca i to literalnie często, dosłownie przestępca, którego grzechy zostały przebaczone przez drogocenną krew Jezusa Chrystusa. Życie przemienione przez krew Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego. Doświadczy niezwykłej chwały Bożej, a on nie. To jest coś niezwykłego. Dzień sądu będzie dniem niezwykłych doświadczeń, niezwykłego zdziwienia. I dlatego my, przestępcy, usprawiedliwieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, możemy cieszyć się nadzieją Bożej chwały. Możemy stać i trwać w nadziei. Bo ta nadzieja nigdy nie spowoduje wstydu. Ona nigdy nie zawiedzie. Bóg dotrzyma swojego słowa. I pewnego dnia ocali nas przed swoim gniewem. I zanurzy nas całkowicie w swoją chwałę. A dziś możemy chlubić się, pomimo tego, że świat nie rozpoznaje dziedziców Bożej chwały. Świat nie rozpoznaje tych, których Bóg usprawiedliwił, bo świat nie rozpoznaje Boga i świat Go nie szuka. Amen.